Cześć, witajcie w 13 odcinku podcastu Bez Ogródek. Dzisiaj będziemy z Żanetą rozmawiać o ogrodach dla rodziny. O tym, jak zaprojektować takie ogrody, w którym mamy kilka pokoleń, mamy dorosłych, mamy dzieci, dzieci w różnym wieku, czasem mamy również seniorów. Jak pogodzić te wszystkie potrzeby, jak jednocześnie sprawić, żeby ten projektowany przez nas ogród był piękny, kompozycyjnie spójny i tworzył wizualny efekt, jaki od początku planujemy. Czyli szukanie kompromisu pomiędzy funkcjonalnością, a pomiędzy estetyką i pięknym wyglądem. Zapraszam Was do wysłuchania. Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja.
Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zielone.
Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której Bez Ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorcz,
czyli Bez Ogródek.
Witaj, Iza.
Witaj, cześć.
Na początek powiedzmy o tym, jakie są trudności przy projektowaniu ogrodu dla naszej rodziny.
Wiesz co, no tak, ogrody dla rodzin to są takie dosyć wymagające projekty o tyle, że mamy do pogodzenia dużo różnych funkcji, do pogodzenia dużo różnych jak gdyby zadań czy aktywności, które chcemy wykonywać w ogrodzie. A jednocześnie chcemy, żeby ten ogród był no piękny, tak, żeby był estetyczny, żeby tworzył fajną kompozycję, więc jak gdyby to jest gdzieś uważam ta trudność, tak? Czyli pogodzenie wszystkich tych funkcji i pogodzenie wszystkich elementów, które decydujemy razem z inwestorami, że mają się w ogrodzie znaleźć, z tym, żeby to było po prostu bardzo ładne, żeby to była fajnie, ładnie, kompozycyjnie zaplanowana, sympatyczna przestrzeń. No i trudność jeszcze widzę taką, że potrzeby rodziny się zmieniają w czasie, tak? Że w ogóle ogród dla rodziny, no to mamy tutaj na myśli po prostu ogród dla rodziny z dziećmi, tak? Dzieci mogą być w różnym wieku i też zupełnie tak. Inne potrzeby, jeśli chodzi o ogród, będą miały maluchy, takie kilkuletnie, a inne potrzeby, jeśli chodzi o ogród, będą miały dzieci, które są nastolatkami. Później, no i też właśnie dzieci w pewnym momencie z domu nam znikają i znów to jest kolejny taki test projektu ogrodu, że dzieci zniknęły i czy te funkcje, które były zaplanowane właśnie dla dzieci, pod dzieci w ogrodzie, czy mamy na to jakiś plan od razu, żeby to w jakiś sposób ugrać, zmienić, zmodyfikować, żeby z tych funkcji zrezygnować, tak? Czy zostajemy z jakimiś wielkimi zabawkami i tak dalej, albo rezygnujemy z nich i nie mamy co w tym miejscu zrobić. No, to jest gdzieś taki projekt powinien po prostu przewidywać pewną elastyczność związaną ze zmieniającymi się potrzebami w czasie.
Tak jest i żeby był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. A tak jak mówisz, jak dzieci dorastają i z domu już wychodzą, to zazwyczaj takie części ogrodu są przekształcane w jakieś ozdobne rabaty albo w jakieś kąciki wypoczynkowe. Więc tak naprawdę wszystko musimy wziąć pod uwagę, projektując taki ogród dla całej naszej rodziny. I musimy, tak jak powiedziałaś, poszukać tego kompromisu pomiędzy funkcjonalnością a estetycznym, takim dekoracyjnym wyglądem naszego ogrodu.
Wiesz, ja też myślę, zobacz, że ogród dla rodziny, no teraz może rzadko się to zdarza, ale może to też być sytuacja, w której w domu, wśród rodziny, dla której projektujemy, są też na przykład osoby starsze, są seniorzy. Tak. To są też zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne wymagania. Ogród dla rodziny to jest też, uważam, może to też być związane z jakimiś specjalnymi potrzebami pewnych domowników, na przykład osób niepełnosprawnych w jakiś sposób, czy dzieci też niepełnosprawnych, to też mi się zdarzyło. Ale ogród dla rodziny to też mam na myśli takie specjalne traktowanie wszystkich domowników, też na przykład zwierząt, tak? Mamy, ja się z tym spotkałam wielokrotnie, tak? Projektuję ogród, a w domu mieszka na przykład dość duży pies. I ja już wiem, że jak gdyby muszę to wziąć pod uwagę, no i też pytam, jakie jest zachowanie tego psa w stosunku do ogrodu, tak? W jaki sposób on się bawi i tak dalej. Czy, mówiąc szczerze, po prostu sieje zniszczenie, czy nie. Mhm. No nie można inwestorom powiedzieć, żeby zrezygnowali z psa, prawda? Więc po prostu trzeba to wziąć pod uwagę.
Tak.
Ale to wszystko jest po prostu do uwzględnienia w projekcie. Właśnie na przykład zdarzyło mi się, że był w rodzinie pies, ukochany pies. Miał dopiero kilka lat, więc jego potrzeby trzeba było brać pod uwagę, bo no, potencjalnie zostanie w tej rodzinie jeszcze lata. I pies miał zwyczaj, uwielbiał po prostu patrolować wzdłuż ogrodzenia. On po prostu cały czas biegał przy ogrodzeniu. I oni to wiedzieli już z poprzedniego domu, w którym mieszkali, bo ten pies tam się tak samo zachowywał. I to było wzięte pod uwagę w projekcie w taki chociażby sposób, że żywopłot, który był posadzony, zaprojektowany wzdłuż praktycznie wszystkich granic, był po prostu odsunięty od ogrodzenia. On był dosyć po prostu szeroki. Rośliny były odsunięte, no żeby ten pies tam faktycznie po prostu łaził. On tam po prostu mógł biegać. Więc to jest, jak gdyby uważam, po prostu zasady zasadami, jakieś wytyczne wytycznymi, ale tak naprawdę życie weryfikuje też nasze projekty. No i trzeba być jako projektant po prostu czułym na takie specjalne potrzeby użytkowników, wszystkich, dla których projektujemy.
Tak, i już tak jak mówisz, te względy praktyczne bierzemy pod uwagę podczas naszej pierwszej rozmowy, pierwszego spotkania z klientem, gdzie to wszystko musimy uwzględnić, tak? Zarówno jeżeli chodzi o ilość pokoleń występujących w naszej rodzinie, czy faktycznie jest to rodzina z osobami starszymi, dziadkami, są rodzice i są małe czy starsze dzieci i jeszcze do tego dochodzą zwierzęta, więc no wiele czynników musimy wziąć tutaj pod uwagę.
Wiesz co, tak, i jeszcze myślę właśnie o tej zmienności tych potrzeb w czasie, bo ja mam wrażenie, że ludzie nie do końca o tym myślą, w sensie takim, że nie myślą zazwyczaj długofalowo i jak urządzają ten ogród w danym momencie i w danym momencie korzystają z naszych usług. I ja na przykład jadę i widzę, że w rodzinie jest dwoje na przykład małych dzieci, takich przedszkolaków, no to wszyscy, to wtedy inwestorzy myślą o ich potrzebach, ale nie myślą za bardzo o tym, że te potrzeby za lat kilka, i to dosłownie kilka, zmienią się bardzo drastycznie.
To jest prawda, no bo urządzają ogród tak naprawdę na daną chwilę. A co należy tak naprawdę wziąć pod uwagę, projektując taki ogród, gdzie będą małe dzieci? Przede wszystkim ważne jest tutaj ich bezpieczeństwo, jeśli chodzi właśnie o taras, czy wszelkie nawierzchnie utwardzone, czy też nawet krawężniki przy miejscach do zabawy, które są często jakimś ograniczeniem naszych rabat. Więc to wszystko musimy wziąć pod uwagę.
No tak, zwracamy na to uwagę.
Jeżeli chodzi o nawierzchnię, to nie tylko, wiadomo, będzie to podjazd, ale również ścieżki prowadzące w różne części naszego ogrodu. Musimy wziąć pod uwagę też to, że gdzieś blisko tarasu często mogą się również takie powierzchnie utwardzone pojawić, z tego względu, że małe dzieci często jeżdżą chociażby na rowerze, rolkach czy dyskorolce, więc fajnie jakby miały taki placyk w momencie, kiedy na przykład na podjeździe będą stały dwa samochody, tak? Bo takie miejsce również musi się znaleźć w takim ogrodzie.
No tak, i to jest ta kolejna, zobacz, sytuacja, kiedy ja zawsze właśnie mówię, że bardzo praktycznym rozwiązaniem, które się sprawdza, jest ścieżka wokół domu. I taka obiegająca budynek, którą okrążymy go całego, a nie tylko na przykład z jednej strony przejdziemy na taras. I to jest kolejny taki aspekt, że faktycznie jeżeli są w rodzinie dzieci, to one buszują w ogrodzie na jakichś rowerach czy hulajnogach i takie ścieżki na pewno będą używały. Także to jest kolejny powód, że ona się sprawdzi. No tylko tak jak mówisz, ona musi być bezpieczna. Czyli musi być zaprojektowana na odpowiedniej wysokości, tak? Dzieci gdzieś tam nie powinny z niej spadać, że tak powiem. No różne ścieżki widziałam w różnych ogrodach i takie nierówności terenowe widziałam w zasadzie wielokrotnie, że gdzieś tam ścieżka jest powyżej po prostu trawnika i no to nie jest bezpieczne do poruszania się, no zwłaszcza dla małych dzieci, no bo dla starszych to wiadomo, już nie ma aż takiego znaczenia.
Bo już zwracają na to uwagę.
Tak jak mówiłaś, krawężniki, tak. I szerokość takiej ścieżki, nie? Bo jeżeli mamy ścieżkę zlokalizowaną bardzo blisko na przykład ściany budynku, no to ona powinna mieć co najmniej ten metr, a nawet myślę, że z 1,20 m, żeby się wygodnie po niej poruszać. Natomiast jeżeli jest odsunięta od budynku, no to ten metr to jest wystarczająco. No zdarzają się też węższe ścieżki około 80 na przykład centymetrowej szerokości i one też będą w miarę okej. No może nie tam na ściganie się na tych rowerach, ale będą w porządku.
Lepiej zrobić szerszą, zarówno jeżeli chodzi o zabawy dla dzieci, jak i nawet o swobodne wymijanie się na tej ścieżce dwóch osób, tak?
Osób.
Więc lepiej ze względów praktycznych, żeby była ona po prostu szersza aniżeli węższa.
To, co o krawężnikach powiedziałaś, jest ważne, tak? Bo tak sobie myślę właśnie, że jeżeli wyznaczamy, a często tak jest, że wyznaczamy jakieś miejsce zabawy dla dzieci, gdzie są zlokalizowane typowo jakieś zabawki, jakieś urządzenia zabawowe, tak? Jakaś huśtawka taka zwykła, czy taka huśtawka typu bocianie gniazdo, albo taki domek dla dzieci, wyznaczone miejsce do zabawy, no to tam nie powinno być w pobliżu utwardzonego miejsca, w sensie jakiegoś na przykład krawężnika albo palisady, którą jest otoczona rabata, no żeby nie było takich rzeczy, o które po prostu dziecko może się uderzyć. Wiadomo, że takie domki, huśtawki i tak dalej, no to nie są miejsca, w których dzieci są wybitnie ostrożne, tylko raczej po prostu tam szaleją, bawią się, zwłaszcza maluchy, i takich niebezpiecznych materiałów myślę, że powinniśmy unikać, zwłaszcza przy małych dzieciach.
No tak, w momencie, kiedy jakiś domek zlokalizowany jest na palach, dobrze, żeby był po prostu zlokalizowany na trawniku, czy nawet pod spodem, żeby był tą nawierzchnią piasek, w którym mogą się również dzieci bawić i lubią robić sobie po prostu piaskowe babeczki. I
tak, można to z piaskownicą połączyć
i
po prostu.
Fajnie spędzają w ten sposób. Tak, spędzają w ten sposób fajnie czas. I jeszcze jakby jakaś, wiadomo, doszła do tego jakaś ślizgawka, no to wtedy można kupić takie specjalne materiały, które będą po prostu gumowe, które będą chroniły dziecko przed upadkiem na bezpośrednim...
Takie specjalne nawierzchnie bezpieczne, tak? O tym mówisz?
Tak. Że jak będą po prostu zjeżdżały z tej ślizgawki, to nie wprost na piasek czy też na trawę, tylko po prostu tą część zabezpieczyć dodatkowo i wtedy mamy spokojną głowę, że się nic złego nie wydarzy. Że będzie to miękkie lądowanie.
Miękkie lądowanie, wiesz? No tak, wiesz co, chociaż ja sobie myślę, te nawierzchnie ogólnie bezpieczne, czyli te takie gumowe, w zasadzie one są chyba tartanowe, no z tworzywa sztucznego w każdym razie, one są bardzo dobre, one są generalnie dosyć drogie i one się oczywiście sprawdzą, chociaż tak naprawdę właśnie nawierzchnia trawiasta czy piasek też są postrzegane jako nawierzchnie bezpieczne, nie? Na wielu takich miejskich placach zabaw mamy po prostu piasek czy właśnie trawę, no trawy to w sumie rzadko, no raczej mamy piasek. I on stanowi, no on gdzieś tam już zamortyzuje ten upadek, ten jakiś wyczyn na ślizgawce powinien zamortyzować, więc w zasadzie no też tak, no tak naprawdę właśnie kwestia przemyślenia. No może przy bardzo małym dziecku bym pomyślała o tej takiej bezpiecznej gumowej nawierzchni, bo powiem ci, że też tak sobie myślę, że nie ma co też ogród może powinien być bezpieczny i w jakiś sposób uwzględniać to bezpieczeństwo dzieci, ale nie powinien też, myślę, być taki, nie powinien być twierdzą.
Zachowawczy.
Wiesz, o co
tak.
chodzi. Taki bardzo zachowawczy. No bo jednak trzeba w pewnym momencie, lądując twardo na tyłku, szalejąc na ślizgawce, zakumać, że można zbić tyłek i tyle. I wiesz, o co mi chodzi.
Tak.
Bezpieczeństwo, tak? Takie, jak to się nazywa? Nadopiekuńczość?
No nie. Już niekoniecznie. No w granicach rozsądku, no tak jak mówisz, małe dzieci, no to można wtedy takie tworzywo sztuczne zastosować. Dzieci starsze już muszą zderzyć się z piachem, bo po prostu dorastają i muszą mieć tego świadomość, co czeka ich poza ich własnym ogrodem, jak z czym się spotkają właśnie na placu zabaw, który jest zlokalizowany w miastach, w parkach i tak dalej, na różnych skwerach.
No właśnie o to mi też chodzi, nie? Że potem ta przestrzeń zewnętrzna jednak jest, no nie jest taka...
Trzeba uczyć je przystosowywać do warunków zewnętrznych, no i to miałyśmy na myśli. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest, abyśmy projektując ogród, w którym będą małe dzieci, zwracali uwagę na rośliny, które są trujące. A wiadomo, że większość projektowanych roślin ozdobnych no, nie służy po prostu naszemu spożyciu i należy mieć tego świadomość, które gatunki są trujące, bo tak na przykład jak mamy żywopłot przepięknego cisa, no to wiadomo, że jest on gatunkiem trującym, a jadalna jest tylko czerwona osnówka, czyli owoc cisa. I również jest wiele gatunków, które mogą pokaleczyć.
Ale bez nasionka, nie? Bo w środku jest te czerwone osnówki, ale no cis ma owoce w formie takich czerwonych, no czerwone owoce, ale tylko ta osnówka, prawda? To nasiono, które jest w środku, nie jest jadalne, właśnie jest trujące, nie?
Jest trujące tak samo jak i cała roślina. Jadalną częścią cisa jest tylko ta czerwona osnóweczka i ją spożywają również ptaki. Mhm. Ale musimy też pamiętać, Iza, o tym, żeby te rośliny też nie mogły pokaleczyć czy pokuć rączek małych dzieci. I mam tu na myśli berberysy, na przykład.
Bardzo popularne w ogrodach.
Tak, również mają takie małe ciernie i no lepiej, żeby po prostu...
No nawet nie małe, nie? Są różne odmiany. No one nie są bezpieczne dla jakichś dzieci przedzierających się przez jakieś nasze nasadzenia, to na pewno te berberysy by odpadły. No i jest dużo w zasadzie takich roślin, które mają ciernie, więc jeśli są małe dzieci w ogrodzie, no to raczej wypadałoby z nich zrezygnować.
Tak.
A tak jak mówisz, te trujące są super ważne, bo jeżeli dzieci są nieduże i nie mają tego świadomości, no to biegają po ogrodzie, widzą ładne czerwone owoce, one wyglądają tak, że zachęcają, żeby je zerwać i wykorzystać w zabawie, a od
albo
zerwania
deserek.
Do zjedzenia, no to u dzieci już nie ma, nie jest daleka droga często w głowie, nie? To po prostu jest świetny pomysł i trzeba za tym iść, więc tak, warto to wziąć pod uwagę.
Pod uwagę, tak.
A jakie jeszcze gatunki byśmy wymieniły? Takie trujące? Wawrzynek, wilczołyko?
Też, ale są też rośliny, które mogą poparzyć rączki naszych pociech i można tu zaliczyć chociaż dyptan jesieniolistny do takich gatunków. Jeżeli będzie cieplej, a w zasadzie gorąco, no to wytwarza on olejki eteryczne, substancje po prostu parzące skórę, no i wtedy wiemy, że już na pewno nie powinno być go w naszym ogrodzie, tak? No mówię, tych gatunków naprawdę jest sporo i po prostu projektując ogród, rodzice muszą mieć tego świadomość, że większość roślin jest po prostu niejadalna.
No to też jest kwestia edukowania ozdobnych. Po prostu dzieci, nie? Bo wiadomo, że jeżeli są jakieś rośliny, właśnie tak jak mówisz, roślina, która może poparzyć, no to ona nie powinna się znaleźć w ogrodzie z maluchami, tak? Rośliny z cierniami też raczej no powinny nam tutaj odpaść, ale to też jest kwestia, myślę, po prostu edukowania i jeżeli byśmy z jakichś powodów w projekcie na przykład chciały uwzględnić, no na przykład właśnie żywopłot ścisa, tak? No jest, to jest piękna roślina na żywopłot i trochę szkoda z tego rezygnować. No to jest tylko kwestia raz, że edukacji inwestorów, tak, że to jest taka, że jest taka sytuacja i te owoce są trujące, a potem edukacja dzieci, no bo też po prostu muszą się w pewnym momencie tego uczyć, tak, że rośliny mogą być trujące, mogą być jadalne, mogą być niejadalne, no i trzeba po prostu o tym wiedzieć.
Tak jest. Czy nawet wiadomo, jak jakąś mamy pokrzywę, która wyrasta, czy osty, które mogą robić też jako chwasty w naszym ogrodzie, bo mogą się na przykład nasiewać z pól, które będą znajdowały się obok naszej działki, bo będziemy jednymi z pierwszych osób, które mają działkę budowlaną i chcą zaprojektować ogród, więc no... Trzeba po prostu mieć to w swojej świadomości. Mhm.
Jedna jeszcze rzecz taka, o której mówiłyśmy już w którymś z poprzednich odcinków, to taki kontakt wzrokowy z tymi miejscami zabaw. Jeżeli mamy jakieś miejsca zabawy dla małych dzieci, typu właśnie jakaś trampolina czy domek, w którym się te dzieci bawią, to ważne jest, żeby z tych miejsc, w których najczęściej dorośli, spędzają czas, czyli z tarasu albo jakiegoś placyku wypoczynkowego, również z domu, czyli na przykład z kuchni, z salonu, te miejsca zabaw widzieć, żeby ich mimo wszystko nie chować gdzieś tam za narożnikiem budynku. Dlatego, że to jest po prostu niepraktyczne, tak? W przypadku większych dzieci to tam w zasadzie się sprawdzi, ale jeśli dzieci są małe, to raczej chcemy je mieć na widoku.
Czyli po prostu obserwowanie dzieciaczków podczas zabawy, żeby po prostu to było takie kontrolowane. Może nie do końca, ale wtedy będziemy po prostu spokojniejsi, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo.
No i ja myślę sobie właśnie, że to jest właśnie to wyzwanie, o którym mówimy, tak? Że mamy jakieś zabawki, jakieś miejsca zabaw do zlokalizowania w ogrodzie, na przykład trampolinę. Trampolina nie jest ładnym elementem do umieszczenia w ogrodzie. I w momencie, kiedy chcemy z tarasu widzieć dzieci skaczące na trampolinie, no to tu już przed nami, projektantami, jest pewne wyzwanie, żeby ją umieścić w taki sposób, żeby nie była... No żeby nie straszyła i żeby nie szpeciła tego ogrodu, tak? Żeby w jakiś sposób też, jeśli chodzi na przykład o skalę, tak? Bo te trampoliny często są po prostu bardzo duże. Mm-hmm. I na przykład tak duży element zestawiony z jakąś kompozycją roślin, która jest niska, to nie będzie dobrze wyglądało, tak? Jeżeli ta trampolina jest bardzo duża, to też myślę, że warto, żeby te nasadzenia w pewien sposób dobrze się z nią komponowały, żeby proporcjonalnie nie były w jakiś sposób albo zbyt małe. No zbyt duże to myślę, że byłoby ciężko, bo to jest jednak nie dość, że trampolina jest szeroka, to jeszcze jest dosyć wysoka, jak mamy do czynienia z tymi trampolinami takimi zasłoniętymi siatką, w których można dzieci zamknąć.
No tak.
I odsunąć drabinkę na pół godziny. Nie, no żartuję, nie zamykam dzieci na trampolinie w ogóle. Ale no tak sobie myślę, w ogóle wiesz, zobacz, że bardzo często w takich ogrodach może właśnie powiedzmy nie projektowanych, tylko zakładanych gdzieś tam samodzielnie, krok po kroku, dokładane kolejne funkcje. Te zabawki takie dla dzieciaków, w ogóle jest mało roślin i te zabawki dla dzieciaków są takie po prostu po kątach poustawiane. Wiesz, o co chodzi? Taka jest sobie działka, oczywiście żywopłot stój, w jednym rogu trampolina, w drugim rogu domek i to takie jest wszystko...
Rozproszone, nie w jednym miejscu.
Rozproszone i nie ma w ogóle żadnego efektu, nie? A tak naprawdę na przykład taki domek dla dzieci, on może być bardzo ładny, on może być też dekoracyjnym elementem w ogrodzie.
Oczywiście.
I czemu my go mamy stawiać? On może być tak naprawdę częścią rabaty. On może być wtopiony w zieleń, a nie postawiony gdzieś tam na środku i na zatrawionej powierzchni.
A tym bardziej zauważ, że im bardziej on będzie gdzieś tam w pobliżu jakiegoś drzewa czy krzewu, gdzie będą mogły te dzieci się chować, to będzie dla nich dodatkowa atrakcja tak naprawdę, nie? No bo my w dzieciństwie marzyliśmy przede wszystkim o tym, żeby mieć domek na drzewie. No teraz te domki są tak fajne, zwłaszcza te drewniane, że tak jak mówisz, mogą stać się one wręcz dekoracją i nie tylko miejscem zabaw dla dzieci. Można je fajnie ozdobić teraz w okresie świątecznym. Ja sama wczoraj taki widziałam u swojej cioci i wygląda naprawdę przepięknie, bo wzdłuż schodów ciągną się ozdobne takie świerkowe, wiesz, gałązki i kolorowe po prostu światełka i domek, no po prostu robi
bajka.
Efekt wow, bo widać go nawet z ulicy już jak się do nich jedzie, więc no przepiękny, bajkowy taki wręcz, więc.
No taki domek, jak się dobrze go zaplanuje i wybierze fajny, to tak, to on też może po prostu służyć dłużej. Ja tak myślę, że to jest akurat taka zabawka na dłużej, bo piaskownica to nie jest zabawka na przykład na długo, tak? Piaskownica jest na tam parę sezonów i znika. Jakieś baseny, to też jest zazwyczaj, znaczy z basenami jest dwojaka możliwość. Albo kupujemy najpierw małe baseny i po paru latach rezygnujemy z tego, bo już nas to wkurza, tam trzeba napełniać, nie ma gdzie go postawić, trawa się pod nim niszczy i tak nie wiadomo co roku, co z nim zrobić. Albo potem właśnie rozwija się w drugą stronę, czyli chcemy już jednak duży basen. I to jest też wyzwanie projektowe, bo jeżeli duży basen, no to mówimy o dużej powierzchni, którą on zajmuje i to też powinno być w jakiś sposób wkomponowane, otoczone w jakiś sposób zielenią i tak dalej. No i też to jest kwestia przemyślenia nawierzchni pod takim basenem, no bo on nie może stać na trawie, tak? To jest po prostu... on nie może stać na trawie, bo trawa... Po tym, jak stoi na niej basen przez tam, nie wiem, nawet 2 tygodnie, no po prostu zamiera, tak? Jest do założenia od nowa, więc tutaj warto przemyśleć jakieś miejsce, na którym on będzie stał. I ja właśnie, jak wiem, że są takie zabawki, które będą się w ogrodzie pojawiały, ale potem też znikały, bo ten basen
czyli
będzie
sezonowe.
Powiedzmy...
Tak,
tak, to raz, że sezonowe, ale wiesz, potem się też potrzeby zmieniają. I taki basen duży... Może będzie 3, 4, może 5 lat w użyciu, potem też przestanie być używany, a miejsce zostanie, jeżeli zostało przewidziane w projekcie. Dlatego myślę, że takie miejsca warto od razu komponować w taki sposób, żeby były wielofunkcyjne. Że na przykład jeżeli ja planuję jakiś placyk na postawienie basenu, fajnie otoczony zielenią, to ja od razu mówię też inwestorom, że tak naprawdę, że to jest fajne rozwiązanie, bo nie będzie niszczał trawnik. Nie będziecie się zastanawiać co roku, gdzie postawić ten basen, tylko mamy wyznaczone na to miejsce. A znowu, kiedy zrezygnujecie z basenu, można tam postawić choćby jakiś zestaw jakichś fajnych mebli wypoczynkowych albo jakąś huśtawkę. Zrobić dodatkowe miejsce wypoczynku w ogrodzie albo palenisko, tak? Coś
no tak.
Można w tym miejscu innego po prostu zaproponować i to też będzie się broniło.
No tak jak mówisz. Nie tylko 2 tygodnie te baseny stoją Iza w naszych ogrodach, bo widzisz, mamy upalne lata.
No tak.
I ja wiem, że jak taki basen zazwyczaj ludzie rozstawiają koniec czerwca, no to stoi on tak naprawdę nawet do początku września, kiedy ta pogoda jest ładna i czyli tu już nie 2 tygodnie wchodzą w grę, a 2 miesiące, więc jak ta trawa ma być pod spodem piękna
no
i zielona?
Tak.
No nie ma szans, fizycznie jest to po prostu niemożliwe.
Tak, i trudno ją dokosić też naokoło, tak? No bo jeździmy kosiarką wokół basenu, no to no naprawdę, no to nie ma szans, żeby to dokosić, a umówmy się, nie będzie też nikt pod kaszarką przy basenie biegał, tak? Bo można by było tak naprawdę basen uszkodzić, więc to jest kwestia dokoszenia tych brzegów trawnika ręcznie, no a kto będzie to kosił ręcznie? Dlatego potem mamy brody z trawy przy basenie i wygniecioną, obumarłą trawę pod basenem, dlatego no to się po prostu praktycznie nie sprawdza. Ja jakby mam do tego dwojakie podejście, bo zdarzyło mi się w taki sposób to rozwiązywać, jak mówię, czyli tu jest miejsce na basen w tej chwili, ale potencjalnie może to zostać przekształcone w miejsce na przykład huśtawkę i palenisko, albo jakiś fajny mebel wypoczynkowy. I też będzie ok. Ale zdarzyło mi się też inaczej do tego podchodzić, że było zaprojektowana zieleń w tym miejscu, czyli jak gdyby w tej chwili jest po prostu miejsce na basen, ale jak inwestorzy z basenu zrezygnują, to mają gotowy plan, co tam posadzić, żeby to było kontynuacją rabat, które już są założone.
Czyli to, o czym mówiłyśmy, no, jak zmienia się funkcjonalność naszego ogrodu wedle potrzeb i nawet tego, jak dzieci już dorosną, co możemy sobie wykombinować w takim miejscu, żeby to było fajne, spójne, estetyczne, no i żeby spełniało swoją funkcję, tak?
No tak, może jak zniknie okrągła, wielka trampolina, to postawimy fajną altanę na przykład, drewnianą, do wypoczynku.
No tak.
I też będzie fajnie, ale to można tak, taką ewolucję takich miejsc można po prostu w projekcie przewidzieć i już zasugerować, że to jest jakby takie przemyślane, dostosowane do tych zmieniających się potrzeb.
I tak sobie myślę jeszcze, co jest ważne. No, w każdym ogrodzie mamy do czynienia przeważnie z dość dużą ilością trawnika, który pełni funkcje rekreacyjne i chodzi mi tu o zabawy zarówno w grę w piłkę nożną, jeżeli będą chłopcy bawić się z kolegami mieszkającymi obok, więc rozstawiamy dwie bramki i już mamy takie boisko, gdzie dzieci mogą fajnie ze sobą spędzać czas. No ale cały dzień nie będą grały, wiadomo, w piłkę nożną. I wtedy będzie można nawet pograć sobie w babingtona, czy w takie paletki, gdzie wiesz, rzuca się po prostu piłeczką, bo mamy tą powierzchnię do gry i zabawy. Czy nawet zabawa w berka tutaj wchodzi w grę, więc no, trawnik pełni funkcje nie tylko ozdobne, ale przede wszystkim też jest to miejsce do zabawy dla naszych dzieci.
No to jest ważne i ogólnie jeżeli projektujemy ogród dla rodziny, w której jest dwóch czy więcej chłopców, to nie ma co rozpędzać się na przykład z jakimiś soliterami posadzonymi w trawniku. Bo no tak nie. Jak mówisz, no ten trawnik jest potrzebny do zabawy, do gry w jakąś piłkę czy po prostu do pobiegania, więc jakaś rabata czy jakiś właśnie soliter w trawniku wygląda pięknie albo jakieś donice czy coś, ale trzeba raczej pomyśleć o tych względach takich praktycznych, czyli przewidzieć, jak nasze pomysły, które mamy na projekt, zareagują na przetaczający się przez ogród tabun bawiących się w piłkę chłopaków.
No tak, bo często zobacz, nawet jeżeli w rodzinie jest brat i siostra, no to do brata i tak przychodzą koledzy, którzy grają z nim w tą piłkę i zawsze wybierają przede wszystkim ten ogród, gdzie powierzchnia trawnika jest największa do tej zabawy.
No wiadomo. Dlatego może w takim razie z drugiej strony warto, wiesz, nie robić takiej największej właśnie i zrobić soliter w trawniku, żeby jednak syn poszedł do sąsiadów grać w piłkę i tam wydeptywać trawę, nie? No to kwestia naszego
do
podejścia, nie?
Tak,
ale to jest ważne i mi się w ogóle zdarzyło po prostu wprost usłyszeć, tak, że są tutaj, gramy w piłkę nożną i albo właśnie ojciec z synem w ogóle, oni kopią do bramki, tak, i oni potrzebują, ja tutaj z jakimiś donicami na środku, z jakimiś lawendowymi poletkami mam spadać, bo oni tutaj będą grali w piłkę i koniec, kropka. No i z tym nie można walczyć, no taka jest po prostu potrzeba. Więc to też trzeba jakoś ugrać. No i taka druga często pojawiająca się aktywność po tej piłce nożnej i jakichś tam paletkach i tak dalej, no to jest koszykówka. I to też fajnie mieć jakieś przewidziane miejsce, zwłaszcza jak dzieci są starsze jakieś w domu. No to lubią do tego kosza porzucać. I czy mamy jakieś miejsce, jakąś ścianę garażu czy pomieszczenia gospodarczego, na której możemy zawiesić kosz, albo w ogóle mamy osobno budynek gospodarczy, tam możemy go zawiesić. Kwestia jest ważna na wierzchni pod spodem, tak? No bo nie można rzucać, nie wiem, kozłować na trawie, no to po prostu się nie sprawdza, więc potrzebny jest jeszcze kawałek utwardzenia, żeby w tego kosza grać. Po prostu projektujemy ogród dla rodziny z dziećmi, należałoby po prostu zapytać, dowiedzieć się, jakie takie aktywności sportowe oni lubią, jakie ich interesują i uwzględniać to, tak? I uwzględniać to w projekcie. Tak. Wiesz co, ja tak z trampoliną mi się przypomniało, miałam też sytuację, że, bo trampolina to jest bardzo fajna, znaczy bardzo fajna, popularna bardzo zabawka w ostatnich latach dla dzieci i zdarzyło mi się, że jeden pan tak chciał bardziej estetycznie to rozwiązać i on tą trampolinę postanowił wkopać. No bo trampolina jest jakby na podwyższeniu, tak? I wiesz, przez to też jest taka wysoka.
Tak.
I on postanowił ją wkopać. Szło mu to dosyć opornie, w sensie oczywiście, wiesz, robił to tam, nie wiem, popołudniami w sobotę. Zanim tą trampolinę wkopał, to minęło bardzo dużo czasu. W zasadzie przyszła zima i już się na nie dzieci nie bawiły. Ale potem on generalnie strasznie się przy tym narobił. I efekt wizualny tego był w zasadzie całkiem fajny. Co prawda, no było to trudne, no bo wykopać taką wielką dziurę i zabezpieczyć jej brzegi, żeby to się nie osypywało i tak dalej. Narobił się. No, dzieci skakały na trampolinie chyba jeszcze rok. I powiedziały, że wiesz, że się tam... Więc ogólnie był podłamany. Myślę, że no to jest właśnie takie wyzwanie umieszczenia takich wielkogabarytowych zabawek. I też myślę, że w ogóle należy to przewidzieć, przemyśleć, ile my takich zabawek faktycznie w ogrodzie stawiamy. Bo ja takie zapędy inwestorów, że i huśtawkę, i trampolinę, i basen, i coś tam... to trochę staram się zawsze przyhamować, że no tak zastanówmy się w sumie, co jest najważniejsze, żeby naprawdę nie zrobić sobie z tego ogrodu na 1000-metrowej działce, gdzie tego ogrodu też placu tak naprawdę nie ma dużo,
dzieci.
Po prostu
no
placu
wiem, o co
zabaw,
ci chodzi.
Nie?
I są tak jak mówimy cały czas sezonowe zabawki, bo na przykład jak domek jakiś drewniany na palach będzie w tym ogrodzie stał przez kilka lat, tak taką trampolinę na okres jesienny i zimowy często musimy schować gdzieś do garażu czy budynku gospodarczego i też musimy wygospodarować miejsca na tego typu zabawki, czy nawet huśtawkę, tak? Bardzo popularna jest zwykła, taka tradycyjna, ale tak jak mówisz, bocianie gniazdo i je również trzeba na zimę i na jesień schować, żeby po prostu nie niszczało pod wpływem warunków atmosferycznych. Tak samo piaskownicę należy zabezpieczyć, jeżeli jest jakaś drewniana, no bo wiadomo, że plastikowa dla mniejszych dzieci w kształcie jakiegoś żółwika, muszelki, czy robi to też często za basenik, możemy łatwo umyć i schować i nie zajmuje to wiele miejsca, no ale są zabawki po prostu, które tej powierzchni do przechowywania potrzebują naprawdę sporo i tak jak mówisz, im zabawek będzie więcej, to będą jakieś rowerki, hulajnogi, też takie motorki plastikowe do zabawy, czy jakieś samochodziki, no i robi się tego naprawdę sporo i wtedy co? Garaż zajęty przez zabawki dziecięce, a samochody stoją na podjeździe, więc trzeba to po prostu systematycznie przeglądać i jak już dzieci wyrosną z takich zabawek, po prostu oddać je innym dzieciom i tyle.
Zrób zdjęcie i sprzedaj. Nie nosisz, sprzedaj. Ale wiesz co, to jest super ważne, dlatego że miejsce do przechowywania to jest w ogóle, uważam, jeden z ważniejszych aspektów projektowania ogrodu dla rodziny. Bo tego miejsca zawsze jest za mało. Bo tak jak mówisz, tych rzeczy takich do trzymania, sprzęt ogrodniczy, chcemy mieć na tarasie meble, albo chcemy mieć na zewnątrz niezadaszone, w niezadaszonym miejscu meble, musimy też je zimą przechowywać. I to jest coś, czego większość osób nie bierze pod uwagę. I myślą, znaczy też w ogóle wiesz, bardzo często do domów, do budowanych nowych domów wyprowadzają się ludzie, którzy do tej pory mieszkali w bloku. I nie mają tak naprawdę świadomości na przykład tego, ile miejsca potrzebują na jakieś graty ogrodowe, na jakieś narzędzia, ile miejsca zajmuje kosiarka.
Tak, wertykulator,
i że tak naprawdę kosiarka meble. I że kosiarka po koszeniu trawnika jest brudna i no nie jest fajnym pomysłem na przykład wciąganie jej do garażu i też będzie trochę nam śmierdziało tam tymi resztkami trawy i tak dalej, z kosza na trawę, więc fajnie mieć na to osobne miejsce, jakiś domek ogrodnika, jakieś pomieszczenie gospodarcze dodatkowe i tak naprawdę z mojej obserwacji, ja to od razu mówię, jak mam nowe projekty, właśnie staram się to miejsce przechowywania dobrze zaplanować. A wiele osób jest w tym momencie zdziwionych, bo na przykład mówią, no ale jak? Ale my mamy podwójny garaż. No ale tak patrzę właśnie i już jest ten efekt, że auta stoją poza garażem, bo w garażu są jakieś, wiesz, 3 rowery, 2 hulajnogi i skuter i coś tam. tych rzeczy przybywa i tych rzeczy jest dużo i to są wszystko dosyć duże rzeczy. I garaż nie urządza sprawy. Garaże w ogóle w nowo budowanych domach są często naprawdę niewielkie. W sensie tyle co na auto i trochę miejsca naokoło. To nie są duże garaże, tak jak kiedyś się budowało garaż z kanałem i z małym warsztatem, żeby tam jeszcze coś majsterkować. W tej chwili te garaże są niewielkie i funkcji, jeśli chodzi o przechowywanie, to naprawdę tam nie możemy planować.
No tak, narzędzia ogrodnicze już ile miejsca zajmują, a jeszcze te zabawki. Zobacz, w zimę dochodzą jeszcze do tego sanki czy jakieś narty, łyżwy, no to tam możemy wrzucić na strych, jeżeli faktycznie mamy strych w naszym domu. No to okej, ale są takie rzeczy, których na strych nie wciągniesz.
Dzieci z wiekiem mają bardzo różne fantastyczne pomysły na chwilowe hobby, typu potem deski surfingowe albo właśnie, wiesz, skuter gdzieś tam i też, no tak, tych gratów jest dużo, więc od razu planujemy miejsce do przechowywania, pomieszczenie gospodarcze, jakąś wiatę i to trzeba od razu ludziom mówić. Jeżeli myślicie, że mając dzieci zmieścicie i auto, i rzeczy ogrodowe w jednostanowiskowym garażu, to nie jest możliwe. Chyba że jesteście minimalistami, no nie, to się nie ma prawa udać.
Nie, dzieci po prostu mają za dużo hobby w tych czasach i jest bardzo dużo różnorodnych zabawek na naszym rynku i to z latami przecież nie maleje, a wzrasta, Iza, zauważ, bo my potrafiliśmy się bawić w piasku i wystarczyła nam kałuża do zabawy. No nadal ta woda jest elementem, które zajmuje dzieciom latem zwłaszcza dużo czasu. No bo mówię, robią te babeczki, czy nawet chlapią się w tych basenikach.
Woda, piasek równa się błoto równa się dobra zabawa, to wiadomo. No to się nie zmieniło. To się nie zmieniło, to w dzisiejszych czasach też obowiązuje. Ale wiesz co, ja sobie myślę, że po prostu...
Ale zabawek jest więcej.
Tak, ale wiesz co, zobacz, że ten charakter zabudowy jest po prostu taki, że jak domy były budowane gdzieś tam na osiedlach miejskich, no to w pobliżu gdzieś był plac zabaw, albo tak jak mówisz, dzieci się bawiły gdzieś nawet na ulicy, w sensie na drodze, tak? Bo to były mało uczęszczane wewnętrzne drogi. W tej chwili bardzo często jest tak, że boimy się wypuścić dzieci z posesji, żeby bawiły się samodzielnie, bo jest duży ruch, albo mieszkamy w miejscu, gdzie nie ma chodnika, albo w ogóle po prostu droga jest właśnie mocno uczęszczana i rozpędzone auta tamtędy jeżdżą. Na takiej drodze się dzieci nie pobawią. A placu zabaw często na takich nowo zakładanych, nowo budowanych, zwłaszcza podmiejskich osiedlach nie ma. Więc po prostu te funkcje
albo
takie zabawowe...
Albo są mikroskopijne tak
albo
naprawdę.
Albo są mikroskopijne, i tak, dwa urządzenia na krzyż.
Na placyku... No. O nawierzchni z piachem tak naprawdę i to jest wszystko, nie? A dzieci
no
jest
i na plac zabaw trzeba pójść. Tak, na plac zabaw trzeba pójść i trzeba tam z tymi dziećmi być. Więc tutaj jakby pewnie ułatwiamy sobie trochę życie i funkcjonowanie i po prostu urządzamy to miejsce do zabawy dla dzieci u siebie, tak? Ja bym też powiedziała po prostu, że, bo mówimy dużo o dzieciach, ale zobacz, że w kontekście przechowywania właśnie też, no tak jak powiedziałyśmy, narzędzia ogrodowe, ale też jak nam się zamarzy jakiś gazowy grill inwestorom czy coś takiego, to dorośli też mają dużo takich ogrodowych rzeczy do przechowywania, więc po prostu to miejsce do przechowywania to spełni potrzeby całej rodziny i powinno go naprawdę być sporo. Ja bym jeszcze miała taką sugestię, bo właśnie tak, mówimy dużo o dzieciach, a ogród to przestrzeń dla wszystkich i ogród dla rodziny powinien też spełniać funkcje takie, żeby odpoczywały w nim osoby dorosłe. I tak. Z jednej strony jest kwestia tego znalezienia miejsca dla dzieciaków na te zabawki, ale z drugiej strony też może zaplanowania takiego miejsca wypoczynku, gdzie tam faktycznie dorośli będą mogli sobie usiąść i w miarę w spokoju z kontaktem wzrokowym z dzieciakami, ale jednak w jakimś spokoju odpocząć, usiąść, tak? Czy jakaś altana, czy jakieś miejsce wypoczynku.
Placy, możemy, gdzie wystawimy leżaki, tak. Z jakimś stoliczkiem
albo,
niewielkim.
Tak. albo dodatkowy na przykład taras, tak? Dodatkowy taras gdzieś przy sypialni rodziców, na który wyjdą sobie kawę, wypiją, może tam raz w miesiącu się uda. Nie no, żartuję, może częściej, no kto wie.
No takim miejscem jest niewątpliwie taras, tak? Zlokalizowany najczęściej, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku odnośnie tarasów ogrodowych, blisko salonu czy właśnie sypialni, tak? Z którego tak naprawdę widzimy bawiące się w ogrodzie dzieci.
Wiem, ale wiesz co, ale no ja też właśnie myślę, że wybadanie potrzeb dzieci to jest jedna rzecz, ale też należałoby tak przepytywać inwestorów pod kątem ich własnych potrzeb, bo o nich często po prostu dorośli rodzice zapominają i nie myślą za bardzo o sobie, tak? A być może zadając
na
kilka...
Na pierwszym miejscu są dzieci, tak, ja wiem.
A być może zadając kilka umiejętnych pytań dowiemy się, że pani domu, właścicielka, marzy na przykład o bardzo niewielkim ogródku warzywnym, jakimś skrzyniowym nawet, ale będzie miała frajdę i satysfakcję, jak sobie chociaż pietruszkę tam wysieje i do zupy zerwie z własnego ogródka. I na to też należałoby wtedy przewidzieć miejsce, tak?
Tak, i jak już mamy taki warzywnik albo fragment rabatki, w której możemy sobie zrobić taki ogródek z warzywami czy owocami, gdzie będą truskawki, poziomki czy maliny i te dzieci również lubią chodzić do ogródka i zrywać sobie owoce czy takie pomidorki koktajlowe. Idą, myją i się cieszą, albo nawet nie myją, tylko wytrą gdzieś tam o bluzeczkę i pałaszują, tak? Czy tak samo wiem, że świeży groszek lubią jeść, albo chociażby nawet borówki, które same wyzbierają i są wtedy z siebie takie dumne, więc tak jak mówisz, warto, żeby takie miejsca również były.
Tak, to jest fajna aktywność dla wszystkich i warto o takie rzeczy pytać i takie rzeczy przewidywać w ogrodzie. I ten ogród też staje się wtedy, no zyskuje taki, bym powiedziała, edukacyjny i ekologiczny wymiar. I w ogóle takie ekologiczne, no my dużo o tym mówimy, nie? Takie ekologiczne postawy i ekologiczne rozwiązania w ogrodzie też warto zaproponować, jeśli są dzieci, tak? Niech one od małych lat uczą się właśnie, że te warzywa to się uprawia, a nie kupuje zapakowane, a one się nie biorą, one rosną w przyrodzie, a nie są, wiesz, na tackach plastikowych zawinięte w folie dostępne, gotowe, tylko skądś są. Ja też myślę, że ja tak proponuję bardzo często, zwłaszcza jeżeli są właśnie takie miejsca zabaw dla dzieci, typu na przykład ten domek, o którym mówiłyśmy, żeby w pobliżu tego domku pojawiały się nie tylko rośliny ozdobne, ale też rośliny w jakiś sposób jadalne. Niech koło takiego domku dla dzieci będzie na przykład kilka krzaczków poziomek albo krzak borówki, który jest ogólnie dosyć ładny. Nie mówię o zakładaniu typowo rabaty takiej z owocującymi roślinami, tak? Nie mówię o takim małym sadzie, ale niech te ozdobne przeplotą się z owocowymi i to już też dla dzieci jest fajne, bo one tam pójdą sobie do tego domku, coś tam skubną po drodze, to jest w ich pobliżu, mogą o to zadbać, to się też bardzo, bardzo fajnie sprawdzi.
No tak, będzie to dodatkowa atrakcja, jak nazbierają sobie takich nie dość, że truskawek, poziomek, to jeszcze zerwą sobie parę wiśni czy czereśni i wezmą sobie je na górę do tego domku i będą sobie tam siedziały i piły herbatkę i jeszcze spożywały świeżo zerwane owoce. Jaka frajda. Nie
no,
potrzeba
frajda
nic
duża.
Więcej.
I ja też tak sobie pomyślałam teraz, że spinam to teraz taką klamrą, że projektując ogród dla rodziny, z jednej strony badamy te potrzeby dzieciaków, z drugiej strony dorosłych, ale jest też jakiś wspólny mianownik i możemy tak. Też w takim ogrodzie dla rodziny planować i sugerować pewne funkcje, które zadowolą wszystkich i dla wszystkich będą wspólną zabawą i wspólną przyjemnością.
I
takim moim
spotkań.
Hitem, tak, moim hitem takim ostatnich lat jest na przykład palenisko ogrodowe. No naprawdę wszyscy to lubią, no bo każdy lubi posiedzieć przy ogniu i posiedzą tam i dzieci, i posiedzą dorośli. Dorośli sobie skorzystają pewnie jesiennym jakimś chłodnym wieczorem albo letnim, kiedy przyjdą do nich znajomi, ale jako rodzinna aktywność to też się fajnie sprawdzi, tak? Mogą to być jakieś gry, mogą to być jakieś hamaki czy huśtawki, może to być altana, w której miło spędzamy czas. możemy sobie, no tutaj pole manewru jest ogromne, tylko nas wyobraźnia ogranicza, tak? Być może zaprojektujemy altanę, w której będziemy mieć zewnętrzne kino i oglądać tam filmy.
To też jest możliwe, tak.
Wieczorny Netflix w ogrodzie, no super.
Za dnia dzieci przez chwilę, jedząc obiad, obejrzą bajkę, a my wieczorem jakiś film, czy posłuchamy nawet muzyki, jak będziemy chcieli odpocząć, odsapnąć. Więc do tego tak naprawdę wygodna kanapa, albo tak jak mówisz, hamak, czy jeszcze duże huśtawki, na których mogą się bujać zarówno dorośli, jak i dzieci. I no, kto nie lubi hamaku albo bujanej huśtawki? No Iza. No, dzieci i dorośli, jeżeli znajdą na to chwilę, to chętnie korzystają.
Bujanie się jest takim, wprawiamy nasze ciało w pewien taki ruch, bujanie się jest uspokajające i takie w ogóle relaksujące. Tak. No nie ma ludzi, którzy nie lubią się bujać, a jeśli ktoś nie lubi się bujać, to musi się spróbować pobujać, to na pewno polubi, bo to po prostu na nas dobrze działa. Nie polecamy bujać się na krześle, ale w hamaku albo na huśtawce w ogrodzie to jak najbardziej. No dobra, zbierzmy to może jakoś tak. Zbierzmy jakieś wnioski. Ogród dla rodziny powinien być elastyczny, pod względem funkcji, ale myślę też teraz, że elastyczny powinien być też pod względem na przykład pielęgnacji, tak? Jeżeli projektujemy ogród dla rodziny, w której jest troje czy czworo dzieci, no to nie rozpędzajmy się z nie wiadomo jak wymagającymi pracy, rabatami i tak dalej, bo jest duża szansa, że dorosłe osoby posiadające czwórkę dzieci nie będą miały za dużo czasu na opiekę nad ogrodem i on raczej powinien być taki łatwy w pielęgnacji i nie wymagający od nich zbyt wiele.
No tak, no bo wiadomo, będą musiały te osoby poświęcić czas przede wszystkim dzieciom, a już wtedy czasu na ten ogród może zabraknąć. No tak, tak zmienia się, to wszystko zmienia się tak naprawdę z czasem. I to, co ty mówisz, no ten ogród musi być po prostu elastyczny, tak? I spełniać potrzeby wszystkich użytkowników.
I to jest tak, druga rzecz, którą musimy wyciągnąć, tak, na tym pierwszym spotkaniu wypytać o potrzeby i to i o potrzeby dzieci, i o potrzeby dorosłych, i o jakieś potrzeby wspólne. Po prostu zrobić dobry research, żeby ten ogród faktycznie do nich dopasować.
Tak, by cieszył wszystkich jego użytkowników tak naprawdę.
Możemy się na takie, to jest naprawdę,
ale do zrobienia.
To nie jest łatwe, ale do zrobienia i tutaj naprawdę trzeba być czułym i jeżeli inwestorka na przykład powie gdzieś między zdaniami, że lubi się opalać i zaplanujemy jakieś niewielkie nawet miejsce w ogrodzie, gdzie będzie można postawić leżak i się poopalać, poleżeć na słońcu z myślą o niej, to będzie dla niej naprawdę fajne, że wow, o, znalazło się też miejsce dla mnie w tym ogrodzie i przestrzeń dla mnie spełniająca moje potrzeby. Więc tutaj jak zawsze po prostu duże takie wyczulenie na potrzeby inwestorów. Następna rzecz, bezpieczeństwo, prawda? O tym powiedziałyśmy, bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci. Miejsce do przechowywania, dużo.
Tak. Bo
proporcjonalnie do ilości dzieci. Tak.
Sprzęt ogrodniczy i wszelkie zabawki i baseny, z którego każdy korzysta, zarówno dzieci, jak i dorośli. Co jeszcze? Roślinność, by nie była trująca i zwłaszcza dla małych dzieci i bezpieczna.
Bezpieczna, rezygnujemy z roślin. Z cierniami, z roślin, z kolcami, tak. Bierzemy pod uwagę potrzeby zwierząt. No bierzemy pod uwagę potrzeby wszystkich, też potrzeby specjalne, czyli osób na przykład niepełnosprawnych albo no w jakiś sposób, tak, to będzie najważniejsze, albo osób chorych, tak, jeżeli mamy do czynienia, ale to, no to też trochę inny temat, tak, ale jeżeli mamy na przykład do czynienia z osobami z trudnościami jakimiś, z poruszaniem się albo osobami słabowidzącymi, no to też są potrzeby do uwzględnienia.
No dobrze, Iza, to teraz może przejdźmy do naszego zielonego odkrycia. Co odkryłaś w ubiegłym tygodniu?
Co ja odkryłam? Ja nałogowo słuchałam podcastu Naturalnie o ogrodach Kasi Bellingham i Jacka Naliwajka i słuchałam 3 razy odcinka o takiej metodzie uprawy naturalnego ogrodu, która nazywa się no dig, czyli bez kopania. I to mnie po prostu, no słuchałam go 3 razy, bo całkowicie zburzyło to mój światopogląd, jeśli chodzi o uprawę ogrodu. Jest to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, taka bliska mojemu sercu, bo taka mocno osadzona w jakichś takich ekologicznych potrzebach. I o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj uczą nas pionierzy tej metody, to oczywiście Anglicy, no tacy światowej, wiadomo, najsłynniejsi ogrodnicy na świecie. Chodzi o to, żeby zauważyć to, że gleba, którą mamy w ogrodzie, jest bardzo cenna i jest takim też mikroświatem. Tam są różne organizmy pożyteczne, bakterie, grzyby, wszelkiego rodzaju małe zwierzątka typu drżownice i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że to sobie funkcjonuje w jakiś określony sposób. Jedne organizmy są płycej, drugie głębiej, jedne mają więcej tlenu, drugie mniej tlenu. I co my robimy, kiedy przekopujemy nasz ogród, na przykład przygotowując warzywnik? My cały ten ekosystem zaburzamy, tak? Przerzucamy to wszystko do góry nogami. I że to nie jest po prostu, no metoda no dig odrzuca takie przekopywanie ogrodu i proponuje uprawianie ogrodu całkowicie bez przekopywania. Jak to się odbywa? Chcemy, tak tylko w skrócie powiem, tak? Na przykład chcemy założyć rabatę, czy to ozdobną, czy jakąś uprawę warzyw, owoców, to nieistotne. W jakimś miejscu, w którym do tej pory nic nie było uprawiane albo uprawiany był trawnik. Co byśmy normalnie zaczęli? Od czego byśmy zaczęli? Od na pewno wykoszenia roślinności, a potem od odchwaszczenia, tak? Przekopujemy, wykopujemy wszystko i tak dalej. No a w metodzie no dig takie podejście odrzucamy, tak? Nie przekopujemy. Jedyne co robimy, wykaszamy roślinność do zera, na powierzchni ziemi kładziemy kartony, celulozę, które się potem rozłożą i tą ziemię po prostu wzbogacą. A na to kładziemy dużą warstwę kompostu.
O!
Tak, w taki sposób przygotowuje się wstępnie miejsce, na którym potem zakłada się rabaty. I no, w podcaście mówią nam, że to się bardzo dobrze sprawdza. Jest to ekologiczna uprawa ogrodu. Nie dość, że mamy mniej pracy, to efekty są bardzo dobre. No i to jest taka uprawa w zgodzie z przyrodą, z tą glebą w zasadzie, tak? Że nie jesteśmy mądrzejsi od natury, tylko gdzieś tam dostosowujemy się i szanujemy to, w jaki sposób ta gleba wygląda. No taka bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. W ogóle gdzieś naturalne ogrody i naturalne ogrodnictwo jest mi bliskie. Więc ta koncepcja, myślę, że no będę zgłębiać temat. Teraz oglądam filmiki Charlesa Dowdinga na YouTubie, który uprawia właśnie w ten sposób ogród. No powiem Ci, ogród naturalny prowadzony bez kopania, oczywiście bez chemii, bez oprysków, bez nawożenia. Jakie ten człowiek pokazuje tam plony z tego ogrodu warzywnego, to po prostu głowa mała. Także efekty mogą być super.
No a moim zielonym odkryciem była w ostatnim czasie książka pod tytułem Domowa apteka, żyj zdrowo, autorstwa Marii Goretti-Guziak, gdzie podaje przepisy na rozgrzewające, antybakteryjne, na przykład mleko czy też syropy, które wpływają dobrze na nasz organizm, zwłaszcza teraz zimą, w okresie przeziębień. I spróbowałam i za wczoraj czegoś jeszcze, co również poprawia tą naszą odporność. Mianowicie było to morsowanie. Także fajne przeżycie. Był to mój debiut, ale na pewno to powtórzę, jak tylko nadarzy się okazja, bo myślałam, że gorzej to po prostu zniosę, ale każdy musi przeżyć to na swój indywidualny sposób, no bo wrażenia są różne, tak? Jeśli nie morsowanie, to właśnie takie polecam naturalne sposoby na podnoszenie naszej odporności i w tej książce takie przepisy są zawarte. Na podstawie naturalnych składników typu czosnek, cebula, kurkuma, kary i inne przyprawy korzenne z dodatkiem mleka, herbaty czy też kawy. I również na różne przepisy na różnego rodzaju syropy, na kaszel i przeziębienie.
No to są bardzo cenne informacje, bo czasem w momentach słabszego, samo pomijając profilaktykę, którą zalecamy wszystkim i to jest pewnie najlepsze rozwiązanie, ale czasem w momentach słabszego samopoczucia i kiedy czujemy się tacy
osłabieni,
niewyraźni, tak, jak to tam kiedyś była reklama, no to zamiast biec do apteki po jakiś chemiczny preparat, można tak naprawdę sięgnąć do swojej kuchni i znaleźć parę składników, które na pewno mamy, nie? I przyrządzić stawiającą na nogi jakąś miksturę. I takie rzeczy mają często, takie przepisy są bardzo często, to są przepisy w zasadzie na takie naturalne antybiotyki,
tak,
prawda?
To
bardzo często.
Miałam powiedzieć, tak. Naturalne składniki, przy pomocy których możemy sami sobie zrobić taki syrop czy naleweczkę, która wpłynie na naszą odporność i które pozwolą szybko wrócić nam do zdrowia bez ingerencji właśnie leków i wydawania pieniędzy.
No i stania w kolejce.
Ja jestem w ogóle za naturalnym zwalczaniem chorób. Nie pamiętam, kiedy ostatni razem chorowałam w ogóle, więc oby tak dalej, ale morsowanie polecam.
Polecasz?
Każdemu. Super sprawa.
Wiesz co, ja też myślę, że zobacz, jeśli chodzi o te leki, że no co my mamy w lekach z apteki? No to jest po prostu chemia, to są substancje chemiczne, jakieś związki chemiczne. W naturalnych...
ekstrakty,
tak, ale
tak
w naturalnych,
naprawdę.
W roślinach, czy w korzeniach, czy na przykład w czosnku, tam też są substancje chemiczne, tylko one są pochodzenia naturalnego. No i gdzieś tam, no ja też głęboko jestem przekonana, że te na pewno nam tak nie są w stanie zaszkodzić też i wywołać jakichś tam ubocznych efektów, jak leki z apteki, więc sięgajmy do natury, no i tyle. Czyli nie dość, że sięgnęłaś po naturę, to zanurzyłaś się w tej naturze w ten weekend.
O tak, było bardzo fajnie, więc polecam.
Musimy razem spróbować.
No to na pewno,
no to,
w niedługim
czasie.
No to już
jest w planach, no ale no jak to zrobimy, wyślemy zdjęcie na Facebooka. Albo o. Nie, no nie wiem. Zobaczymy. Dobra.
Zobaczymy, czy się będą nadawały.
Koniec tego gadu-gadu. To był 13 odcinek podcastu Bez Ogródek, tym razem o projektowaniu ogrodów dla rodziny. I co? Do usłyszenia w następnych
odcinkach. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.
To jeszcze nie koniec. Na koniec pamiętaj, że możesz nagrać i wysłać dziewczynom wiadomość głosową, którą pewnie chętnie puszczą w następnych produkcjach. Można to zrobić wchodząc na anchor.fm/bezogródek/message. Wciskasz start recording i nagrywasz. Nie musisz się niczego obawiać, wiadomość możesz odsłuchać przed wysłaniem. Myślę, że dziewczynom i innym słuchaczom będzie bardzo miło Cię usłyszeć. Tak została nagrana ta wiadomość. Link do strony w opisie odcinka. Pozdrawiam.
Kurczę, mi tu stukają, pukają.